Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 410 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut. W co grałeś ostatnio?
Grałem w Outriders znowu.
O, proszę.
Tak jest, ale no dobra, zacznę od tego w sumie, bo grałem już kiedyś i to było wtedy mieliśmy do grania tak naprawdę jedną taką prostą misję i to było solo. Outriders jednak jest grą pod koopa, robię, niby będzie można przejść w pojedynkę, ale teraz jak zagrałem w kooperacji, to jednak widzę, że jakby to jest duża część zabawy z tym, bo jednak to jak się łączy umiejętności wszystkich postaci, we trójkę się gra maksymalnie, to jednak dodaje jakby możliwości w walce, więc no, siłą rzeczy jest fajniej, ale poza tym w tym demie teraz mogliśmy jakby każdego praktycznie elementu gry spróbować. To znaczy były też wizyty w tych miasteczkach, w takich bazach, które odwiedzamy. Jakby struktura tej gry będzie taka, że mamy ten konwój i nie będzie tylko jednego miasta, jednej bazy, tylko będziemy jakoś tam się poruszać, ale w każdym razie jedno z tych miast mogliśmy trochę pozwiedzać i tam jest cała kustomizacja w tych miastach do odbębnienia i to jest najfajniejsza rzecz chyba, która mnie przekonała bardziej do tej gry, czyli właśnie modyfikowanie sprzętu, bo takiego systemu kustomizacji broni na przykład nie widziałem jeszcze w żadnej grze tego typu, takiej, gdzie zbierasz loot i tam rozwijasz postać, bo mam karabin, to nie tylko mogę zwiększyć mu statystyki, ale mogę zwiększyć jego rzadkość, bo są kolorki jakby lootu, jak w każdej takiej grze. Możesz też zmienić wariację, czy tam wariant danej broni, czyli na przykład zazwyczaj są 3 albo 4 warianty do wyboru, czyli jakby zupełnie zmieniasz charakter broni, czy jest dobra z bliska, czy z daleka, czy coś tam. A poza tym masz jeszcze zakładkę modów i tych modów jest chyba z kilkadziesiąt co najmniej, podzielonych na 3 różne kategorie i to nie są jakieś tam popierdółki w stylu tam plus 10% do czegoś, tylko każdy mod jakoś zmienia tak faktycznie działanie broni i wizualne też działanie, że na przykład, nie wiem, albo twoje strzały wywołują krwawienie, albo jakaś tam fala uderzeniowa powstaje wokół ciebie, jak przeładowujesz broń, albo powalają przeciwników strzały z daleka, albo tam co 8 celny headshot wywołuje jakieś tam porażenie prądem, więc to są takie fajne rzeczy, które ci dostosowują też taktykę, jak chcesz grać, bo na przykład jak sobie shotguna odpowiednio tam zmodyfikujesz, plus właśnie na przykład to, że przy przeładowaniu masz tą falę uderzeniową wokół siebie, no to pasuje do shotguna, bo i tak jesteś blisko wrogów, więc naprawdę to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, jak oni... Nie, podejrzewam, że niektórym graczom takim bardziej casualowym się nie będzie chciało w ogóle bawić w to, że będą tam jakieś domyślne brali tylko zestawy broni i tak dalej, ale dla tych, którzy lubią właśnie grzebać w ekwipunku, no to jest bardzo fajny system, więc to jest jedna fajna rzecz. Druga gra w kooperacji, tak jak już powiedziałem, i poziom trudności teraz jest o wiele lepiej wyważony, wydaje mi się. No i jeszcze jedna rzecz, która jest pozytywna, to narracja. W sensie może nie narracja, i nie główna fabuła, bo mało tam jej było, ale chodzi mi o scenki i o dialogi, bo są bardzo takie naturalne i to jest taka opowieść trochę o wojnie, tam no taka typowa, wiesz, masz jakiś konflikt, tam gdzieś obcy są.
No wiem, ale to jakby totalnie inaczej brzmi od tego, co opowiadałeś ostatnio o Outriders, czyli no tam nie było zupełnie tych cutscenek.
Była
tak
jedna cutscenka w tym pierwszym buildzie, w który grałem, była jedna cutscenka na końcu, dosłownie tam 30-sekundowa, jakieś randomowe postacie, które w ogóle nie spotkałem wcześniej, a tutaj teraz było bardziej takie, wiesz, było parę cutscenek po sobie, co wiedziałem mniej więcej o co chodzi i kto jest kim, więc to też może wpłynęło, ale przede wszystkim chodzi mi o dialogi, jak są napisane, że to nie jest taka gra jak Destiny czy jak The Division, gdzie te teksty są takie dosyć, wszyscy są poważni, takie patetyczne bardzo, tylko jakby tak by się odzywali właśnie żołnierze w takich sytuacjach, takie, jest trochę humoru też, ale on jest taki, że pasuje zawsze, jakby ten humor jest taki, jakby właśnie, chyba ci mówiłem poza audycją w zeszłym tygodniu, jakby Bulletstorm, tylko taki niegimnazjalny trochę, tak to brzmi, a poza tym właśnie
same... People can fight dorosło po prostu.
No możliwe. A poza tym właśnie same te dialogi ogólnie. No tak jakoś fajnie bardzo, no nie przewijałem cutscenek, nie, w takiej grze. To już jest sukces. Więc podoba mi się. I ten jeszcze rozwój postaci jest spoko, bo teraz wszyscy praktycznie w drużynie wygrali jedną klasę tą samą, chociaż były do wyboru 3 czy 4, ale jedna była nowa, Technomancer. I on może rozstawiać wieżyczki, leczyć i tak dalej, ale ma jakby całe drzewko talentów mieliśmy do wyboru. I drzewko talentów, każda postać ma... Grałeś w Path of Exile?
Grałem, widziałeś, ale chociaż, tylko chwilę.
Gdzieś chociaż drzewko talentów, jakie tam jest. To jest podobne, tylko to jest trochę mniejsze, ale jakby, że wszystkie się łączą ze sobą skille, jakby tak trochę, ale jednocześnie są 3 ścieżki specjalizacji. Więc to też jest fajne, że wszyscy graliśmy tą samą klasą, ale jednak każdy był inny, bo nie dość, że masz inne talenty, to jeszcze możesz dobierać trzy różne skille chyba z 10 czy 11, czy z 9 może, dostępnych. Więc każdy miał inny skill jakiś tam do wyboru i jeszcze i ten właśnie inną specjalizację, więc to jest potencjał, bo są cztery klasy, więc to będzie w sumie 12 specjalizacji, plus ta kustomizacja broni właśnie, więc no to będzie no fajna rzecz do postrzelania takiego i do jakby właśnie rozwoju postaci i tak dalej, to nadal nie będzie jakaś super, nie wiadomo co, jakiś gunplay, który mi, nie wiem, zastąpi wszystkie inne strzelanki, ale na przykład w maju, czy tam w kwietniu, kiedy to ogrywałem, to nie chciało mi się nawet grać potem więcej, a teraz mam ochotę zagrać jednak. Więc mam nadzieję, że to faktycznie wyjdzie jeszcze w grudniu. No i w końcu będę mógł zagrać na własnym PC-cie, nie? Bo znowu graliśmy przez chmurę. Że mm-hmm. tu jednak to jakość oprawy trochę na tym ucierpiała.
Może to jest taki syndrom Dishonored, który się powtarza. Zawsze przywołuje coś takiego, że pierwszy pokaz na Gamescomie to był o Boże, co to jest, a później zagrasz pełną wersję i okazuje się, że jedna z lepszych gier w ogóle ostatniej generacji była.
No właśnie, tu aż tak nie będzie pewnie, ale no mówię i tak jestem zaskoczony tym właśnie poziomem tego, jak mi się to podobało, nie w porównaniu z pierwszym demem, więc jednak jest szansa, wierzę w Outridersów już teraz.
No i pięć platform, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X i PlayStation 5.
Tak jest.
Planowane, więc zobaczymy, czy to rzeczywiście w grudniu wyjdzie, bo w sumie gry nie wychodzą za bardzo w grudniu, ewentualnie na samym początku.
Właśnie dlatego fajnie, bo nie mają jakby konkurencji wtedy, bo wszystko wychodzi w listopadzie. Ludzie już raczej poprzychodzą te wszystkie, chociaż nie, bo w listopadzie jest taki tydzień, że wychodzi Cyberpunk, Assassin, chyba jeszcze, no pięć gier jakiś wychodzi, wiem, taki Call of Duty przecież,
no tak,
o którym powiemy za tydzień więcej, bo teraz jutro dopiero jak będzie ten podcast się publikował, to będą jakieś trailery pierwsze.
Ale też trochę nie rozumiem tego, no bo przecież grudzień to jest miesiąc, w którym kupuje się mnóstwo prezentów i tak dalej. To dlaczego twórcy, nie że wiem. Co, że to już jest za późno, że te prezenty się kupuje wcześniej, w listopadzie?
Może tak, może chodzi nie o to, wiem, że no. Może chodzi o to, że już się zdążą nagromadzić recenzje i nie wiem, i ten ludzie mówią o tych grach przez listopad, na przykład, nie mam pojęcia, ale tak to zawsze działa, że grudzień jest taki, w grudniu tylko zawsze wchodzi Just Cause i tyle, jakieś mniejsze gierki. No, więc Outriders ma tu szansę jakby zabłysnąć, bo będzie jedyną grą wysokobudżetową.
Oby. Bo to takie też patriotyczne, pamiętajmy, gra w Polski, no. Więc grajmy jak najbardziej. Czy coś jeszcze u ciebie?
Poza tym grałem, nie pamiętam, czy mówiłem.
Kings 3.
Tak, nie możemy na to o tym mówić, więc wiesz. Ale poza tym grałem w Spiritfarera, nie pamiętam, czy opowiadałem.
Nie przypominam sobie.
Bo to pamiętam, jak były te dema na Steamie, gier niezależnych, to opowiadałem trochę. Bo to jest gra, w opisie, to jest w ogóle śmieszny przypadek, bo w opisie na Steamie czy tam na innych platformach masz, że to jest gra o przewożeniu dusz tam postaci na w zaświaty jakby. Więc masz takie skojarzenia, że a dobra, no to będziesz latał po te postacie w tą z powrotem, coś tam będzie, jakaś historia. A pierwszą postać odstawiłem w zaświaty po jakichś 5 godzinach gry. Bo to jest tak naprawdę taki management bardziej, że masz tą barkę taką swoją, na którym budujesz mieszkania tym przyjaciołom swoim i tam dbasz o ich potrzeby, wykonujesz jakieś misje dla nich. Jest masa eksploracji, bo odwiedzasz różne wyspy, gdzie są jakieś całe społeczności, jakieś tam cały czas się odkrywa sekrety, inne postacie, jakieś misje poboczne, odblokowujesz nowe skille dla postaci swojej, pełno zasobów zbierasz właśnie, żeby rozbudowywać tą łódkę, na której budujesz kuźnie, ogrody, tam w ogóle to jest mini miasteczko tak naprawdę, ta nasza barka. Więc strasznie rozbudowana gra, ale przede wszystkim pięknie wyglądająca, bo to jest taka, nawet nie wiem jak to, do czego to porównać, no to jest taka
kreskówkowa
tak bajkowa bardzo oprawa, ale jednak, no nie wiem, dawno nie widziałem takiej gry, żeby tak wyglądało ładnie, bo tu chodzi, animacje się bardzo fajnie łączą i wyglądają świetnie, jak w takich kreskówkach zachodnich bardziej, nie anime,
ale,
tylko...
Ale połączonych też z taką typową bajką, kreskówką rosyjską, taki...
No, nie
wielki
wiem.
Zając, taki sznyd.
Może trochę.
W tym trochę.
Ale w każdym razie bardzo mnie zaskoczyło to, ile tu jest różnorodności kontentu właśnie, że to jest trochę platformówka.
Przerażają trochę takie gry. Tak wchodzisz i tam jest, czujesz, że tego jest tyle, że będę chciał ci się grać.
No, ale tu jest tak ładnie jakby stopniowo to wszystko wprowadzane. Więc no i bardzo fajny klimacik jest, taka urocza mała gierka. Spiritfarer jest w Game Passie, więc jeżeli macie na PC Game Pass albo na Xboxie, to bardzo polecam, żeby sprawdzić.
To praktycznie za darmo.
No właśnie.
To wychodzi. I tyle.
Tak? No to by było na tyle, tak.
To ja nie mam się niczym nowym pochwalić. naszego kolegi redakcyjnego Kawalerski był, na którym byliśmy, więc to tak. Też ja zazwyczaj na weekendzie więcej gram, a że weekend był zajęty przez to, to praktycznie
nie zabraliśmy switchów na
nie,
na Kawalerski.
To chyba bezpiecznie było.
No, to prawda.
Przez to. Dobra, no to w takim razie może przejdźmy do pierwszego tematu, a zaczniemy trochę od tego, o czym rozmawialiśmy zresztą tydzień temu, czyli o Halo Infinite. No bo mówiliśmy, że opóźnione, ta tam jakby nie była podana żadna konkretna data. A chodzi o to, że możliwe są jeszcze kolejne opóźnienia, czyli nie przyszły rok, a nawet 2022.
Tak, tylko
mogłaby
to jest...
się pojawić kolejna część Halo, znaczy kolejna Halo Infinite. A do tego w ogóle twórcy rozważają zrezygnowanie z Xboxa One.
Tak, i to jest... Jakby moim zdaniem mniej prawdopodobne jest to, że jednak przesuną na 2022, no bo bez przesady, to chyba co od początku by tę grę chcieli robić. Chociaż to się łączy z tym też, że są inne plotki na temat tego, jak w ogóle ta gra powstaje. Podobno większość tej gry jest outsourcowana, że różne, wiesz, asety i tak dalej robi bardzo dużo studiów wewnętrznych, najwięcej w historii Microsoftu, co jest trochę dziwne, bo jednak oni zawsze robią swoje gry jakby u siebie tylko. Więc to może być powód, dlaczego ta gra wygląda tak, jak wygląda. A druga kwestia właśnie, że no wychodzi tutaj to, w co ja w sumie nie wierzyłem, bo mi się zawsze wydawało, że no dobra, no to te gry będą wychodzić na Xbox One, to w sumie tak jak na słabszych PC-tach, nie? Tam z mniejszych ustawienia i będzie działać, ale wychodzi na to, że jednak na konsolach to trochę inaczej działa, skoro twórcy rozważają właśnie, że może nawet skasują wersję na platformy Xboxy obecnej generacji. To by było no bardzo ciekawe i właśnie chyba wtedy... byłoby możliwe to przesunięcie jakby, wiesz, jeżeli zrezygnują z Xboxa One,
no to
będą mogli sobie na tyle pozwolić, tak. że to im dołoży o wiele więcej pracy, nie, z drugiej strony. Albo chyba, że optymalizacja tego pod Xboxa One jest na tyle trudna, że to im zajmie więcej niż porzucenie Xboxa
tylko
One. To jest trudno.
Pytanie, czy to jest porzucenie tylko Xboxa One S, czy też w sensie całości Xboxa
czy
One, czy tylko
przykład.
One S, tak? Bo no tutaj mamy cytat, że obecnie Halo Infinite na Xbox One S nawet nie zbliża się do Full HD, rozdzielczość jest momentami niższa niż 900p, a do tego dochodzą duże problemy z ładowaniem obiektów, o wiele gorsze niż te widoczne w demie z wersji PC.
No właśnie, więc to jest, to możliwe, że w sumie na Xbox One X by to wyszło, ale wtedy...
To też muszą się ograniczać, tak?
A jakby to działało, bo jakby to jest ta sama konsola, nie? Masz płytę no tak. I ona działa po prostu, więc to jest w ogóle ciekawe, nie? No bo jak niby te gry, które mają wychodzić do Microsoft Studios, mają działać po prostu, że masz jedną płytę i działa wszędzie. Więc ciekawe, jakby wyglądały takie blokady, nie? Że po prostu nie działa na starszym Xboxie. Skoro to jest niby ten sam system, to sam,
zaraz
ten sam dashboard.
Hakowali ludzie, podejrzewam, i próbowali odpalić na OneSie. Czy tam w jakiś sposób to oszukiwać, bo pewnie by się i dało. Ale to, że na przykład nawet gra by wchodziła w 900p albo 720p, to jest wybór wtedy użytkownika. Okej, okay, mam tą starszą konsolę,
no tak,
bardzo chcę zagrać. Jestem świadomy tego, że gra będzie chodziła gorzej albo będzie wyglądała gorzej.
Tak jak były niektóre
kupuję,
gry
na
pamiętam chyba co tam było, ten Shadow of Mordor, tak? Wychodził też na starsze konsole i w ogóle działał
no tak.
Okropnie, wyglądał okropnie. A tutaj, znaczy myślę, że większe problemy to są te problemy z ładowaniem obiektów i tam, no nie wiem jak z płynnością, bo o tym nikt nie mówił, ten informator cały.
Może powinni do tych ludzi od konwersji na Switcha, tych wszystkich dużych gier. Jak potrafili Wiedźmina 3 na Switchu odpalić.
CD Projektu powinni się odezwać.
Znaczy to nie CD Projekt, tylko ten, Blue Byte, czy tam Star, coś tam,
dobra, inne studio, no tak.
Bo to jest takie jedno studio, które robi wszystkie konwersje na Switcha, tak? Oni po prostu jedną rzeczą się zajmują. Podejrzewam, że powinno powstać studio, albo jakieś studio wyspecjalizować się w dostosowywaniu nowych
gier, do
Xboxów One S, tak? Mi nie szkoda, jakby w sensie mam Xbox One S, o to mi chodzi i mi nie szkoda, jeśli Halo Infinite no, nie będzie wspierane na mojej konsoli i pojawi się tylko na next genach. W ogóle jestem zdania tego,
zagrasz.
Że okej, wychodzą nowe konsole, dlatego nowe gry będą wychodziły na nowe konsole i stare idą w odstawkę, czy tam jest okres przejściowy, gdzie jeszcze te kilka gier, jak wydawca chce albo deweloperzy chcą, pojawiają się tutaj i tutaj. A nie robić jakiejś w ogóle wielkiej polityki, że tu będzie nowy Xbox, ale tak naprawdę przez 2 lata, czy tam ileś lat gry będą wychodziły tu i tu, bo
oni
nagle się okazuje,
oni się już tego wycofali.
żadna gra nie wyjdzie. No, no. Był pokaz Xboxa, w sensie gier na Xboxa Series X i tam było te 3-4 tytuły, które miały Xboxa One po prostu na ekranie końcowym, że też tam się pojawi.
W ogóle ja mi się zdaje, że Microsoft sam jeszcze nie wie do końca, jakie gry będą gdzie wychodzić, bo na przykład, co tam było, Fable nowe, chyba, o matko, nie pamiętam teraz, ale chyba były trzy różne gry z tych ekskluzywów, które miały na przykład na stronie, że wychodzą też na Xbox One, ale w trailerze już był tylko Xbox Series X, nie? Więc jakby trochę wiesz, różne informacje na temat tego, gdzie te gry będą dostępne, bo jednak Xbox postanowił ostatnio, że to teraz od deweloperów zależy. Już nie ma takiego wyznacznika, że te dwa lata, jak kiedyś mówili, parę miesięcy temu jeszcze tak naprawdę Spencer przecież zaznaczał, że przez tam dwa lata właśnie będą wychodzić gry cross-genowo, a teraz już mówią, że nie, deweloperzy sobie mogą postanowić, że nie. Więc mają
no,
takie...
No okej, ale to jest ich jakby studio, tak? No, obiecujemy coś, to dowozimy. No trudno, no tak, gra właśnie, będzie klapą.
Tylko
no.
Ciekaw jestem, jak to wpłynęło, bo może wcześniej mieli taki pylikas i robili gry w taki sposób i teraz mówią, że jednak nie, jednak możecie tak robić, jak chcecie i może to im też wydłuży pracę, nie deweloperom teraz, nad tymi wszystkimi grami na Xboxy. No ale ciekawa sprawa.
Czyli znowu razie. Żadnej gry ciekawej na początek generacji nowej.
No, to już, znaczy to już było wiadomo, nie? Od tydzień temu mówiliśmy o przesunięciu.
No, ale to jest natomiast... bardziej takie przerażające, kiedy mówią, a może nawet za dwa lata, tak?
No, w przypadku...
Ale wiesz, to by było, ale też widzisz, dochowa słowa Microsoft wtedy, mówiąc, że przez pierwsze dwa
nie
lata
będzie
będą wychodzić na Xbox One tak. X i One S. Znaczy Series X i One, Boże, już mi się to totalnie
no to miesza,
ale za dwa lata, akurat 2022, już oficjalnie będzie można wydać Halo Infinite no tak, tylko na nowej konsoli, bo już minęło.
Bo tak naprawdę na 2021 rok nic nie jest potwierdzone tak oficjalnie, że coś no wyjdzie tak. Z tych ekskluzywów, które pokazali.
To jakiś ten Grind, to taka dziwna gra, która tam była pokazana w trakcie.
A to jakiś indyczek tam.
No takie, no pseudo indycze, takie
dobre. Więc ciekawa sprawa, dajcie znać, czy by was to oburzyło, chociaż nie ma fanów Halo wśród Polaków poza mną, jedną osobą tam pamiętam.
I to widać chyba po ostatnim naszym GNM Plus, który słuchało połowa osób.
Wszyscy wyjechali, wszyscy słuchali na Spotify.
Ale właśnie ciekawe, bo jest bardzo dużo, znaczy bardzo, no jest sporo no komentarzy, matko, tak? 12-13 komentarzy jest, czyli przy takiej dwa razy większej oglądalności zazwyczaj, ale może to też jest spowodowane tym, że trąbimy ostatnio, żebyście słuchali nas na Spotify. Muszę sprawdzić, jakie są tam statystyki, bo akurat otworzyliśmy tylko YouTube właśnie, żeby
może już jesteśmy
trochę.
W top 10 słuchanych rzeczy na świecie, zobaczymy.
Na świecie nie, ale w Polsce byliśmy na pewno. No dobrze, tak jak wspomniałeś, czekam na wasze komentarze, czy was to rusza, czy też nie. A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany, może porozmawiamy o tych Batmanowych rzeczach, których jest całkiem sporo i chyba to najwięcej czasu nam zajmie. Dobra, zacznijmy od pierwszej gry, która do tej pory była znana w plotkach jako Batman Gotham Knights, a okazało się, że nie jest Batmanem, bo Batmana nie będzie w ogóle. Prawdopodobnie.
Myślę, że będzie. Ale
nazywa
tam...
się gra Gotham Knights. Tak. Oczywiście ma jakby logo Batmana w samej nazwie i pojawił się najpierw zwiastun, a teraz pojawił się oficjalny gameplay taki około 8-minutowy, z którego można dużo wywnioskować. Gra zmierza na pecety i na konsole zarówno stare, jak i nowe, więc użytkownicy PS4 i Xbox One mogą czuć jakiś pozytywny vibe z tego powodu.
No, i dlatego też ta gra nie wygląda jakoś super next-genowo.
No tak, bo ona wygląda jak ostatni Batman.
Wygląda
tak,
tak wygląda w zbliżonym stopniu jak Arkham Knight, tylko bardziej kolorowo.
I jakieś takie płynniejsze są te animacje twarzy, bym tak powiedział. No, ale to są główne postacie, które zazwyczaj też mają po prostu je lepiej
natomiast
zrobione.
A propos głównych postaci.
Mamy ich kilka.
Mamy cztery, tak. Wcielimy się w Batgirl, w Robina, w Red Hooda albo w Nightwinga. Więc mamy jakby całą rodzinkę Batmana, trzech chłopów tych do wyboru, albo właśnie Barbarę Gordon, która tu jest Batgirl i będzie kooperacja, ale kooperacja będzie tylko dla dwóch osób maksymalnie, więc ciekawe to jest, bo w sumie zakładam, że tu chodziło im, żeby jakoś dobrze zaprojektować poziomy, nie? Bo może musiałyby, tak jak w Avengersach, masz wszędzie cztery potencjalnie i widać, że te poziomy są no, aż za duże momentami, tak nienaturalnie duże, jak na przykład, chociaż tam się nie da w ogóle grać solo, bo zawsze masz boty ze sobą, ale w każdym razie ciekawy koncept i też jakby różnica w stosunku do Avengersów, bo tak sobie myśleliśmy, że to może być coś w tym stylu, to jednak będzie gra bardziej z tego, co widzimy...
Liniowa, taka...
No nie liniowa, w sensie
w stylu
bardziej przypominająca,
Batmana.
Tak, grę singlową, bo to ma być otwarte miasto jedno, nie tak, że sobie wybieramy ze stołu do wezenia misję i mamy pełno różnych małych lokacji, tylko to będzie Gotham faktycznie, które będziemy tam eksplorować i będziemy różne zakładam, że to będzie polegało na pokonywaniu bossów w kolejnych dzielnicach, żeby odblokowywać miasto, jak to bywa w grach tego typu. Natomiast mamy... Takie pierwsze różnice w stosunku do Batmanów to jest no, rozwój postaci. Będzie taki, że mamy levele i że odblokowujemy skille nowe. I w Batmanie to działało bardziej jak w Metroidvaniach, że tam jakieś konkretne momenty fabularne miałeś, gdzie dostawałeś nową broń, czy tam nowy gadżet, nowe coś tam. A tu to będzie bardziej z rozwojem postaci i z expem związane. No i też wrogowie mają paski zdrowia i mają poziomy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że jak wróg ma tam o 3 poziomy więcej od ciebie, to nie możesz go zdjąć po cichu. To jest moja obawa, bo w tym gameplayu nie ma za bardzo skradania, a jednak w Batmanie fajne było to takie te momenty, gdzie trzeba było się skradać praktycznie. Tu z kooperacją też jest ciekawe właśnie, może obawiam się, że ten nacisk na skradankowe podejście może być trochę mniejszy, ale no mam nadzieję, że tak nie będzie. W tym gameplayu było głównie naparzanie takie batmanowe typowo. Każda postać, chociaż tu głównie pokazywali Batgirl, ale Robin też był przez moment i niby są trochę różni, właśnie ciekaw jestem tych różnic, bo to może być tak, że wszyscy mają bardzo podobne skille, tylko trochę inne animacje tych skilli, nie? Więc
znaczy, twórcy twierdzą, że są zupełnie inne, tak? I też było pokazane, że ten Robin bardziej się teleportuje ciągle po tej mapie, ale on też tak towarzyszył, jakby był, ale go tak naprawdę nie było.
Bo pewnie chodziło sobie, wiesz, chcieli pokazać, że ty możesz iść z zupełnie drugiej strony, jako tam druga postać, czy coś
ale
takiego.
Ogólnie grę będzie można przejść w pojedynkę, bez udziału tej no drugiej tak. osoby. No i Batgirl bardzo bezpiecznie wybrali, no bo dali... jakby ona... Styl walki tak. jest praktycznie taki sam jak Batmana, tylko to zwinny trochę szybciej, tak? No. Więcej tych piruetów i tak dalej.
Bardziej akrobatyczny Batman, no i możesz też latać, znaczy szybować, nie jako Batgirl, bo Robinem czy tam innymi sobie nie polatasz za bardzo po mieście, więc no głupio byłoby w sumie mieć grę z tej serii bez tego szybowania ikonicznego. Natomiast co ciekawe, ta gra w ogóle nie jest w tym samym uniwersum co gry Arkham. To jest ciekawe dosyć, bo to by pasowało, nie? Jak pamiętacie, jak się kończy Arkham Knight, to tam też by pasowało, że Batmana nie ma w Gotham Knights, natomiast okazuje się, że nie, że to jest jakby zupełnie osobny twór, który pewnie będzie, podejrzewam, że to będzie rozwijana gra jakoś tam też, jak gra usługa, bo Warner Bros. Mówiło, że oni się wzorują na Ubisoftie, jako wiesz, na rozwijaniu gier w stylu przez lata. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wygląda całkiem fajnie, w sensie nie wywaliło mnie z kapci w żadnym stopniu, ale po prostu czekam, aż pokażą więcej tej różnorodności gameplayowej.
No to wygląda najbardziej przewidywalnie, tak? Jakbyś oczekiwał gameplayu kolejnej wersji gry, tylko, no nie wiem, żeby były inne postacie. I to wygląda totalnie tak samo.
W tym gameplayu nie pokazano w ogóle tych głównych takich asasynów, przeciwników, którzy będą, bo jednak potwierdziło się w trailerze, nie w gameplayu, ale w trailerze na końcu mamy tych talonów, asasynów Trybunału Sów, więc się potwierdziły te plotki, że to będzie chyba to będą główni przeciwnicy naszej ekipy i to może być ciekawe, jak starcia z nimi wyglądają, bo podobno tu ma być system Nemesis, taki wiesz, stylu jak w Mordorach, że właśnie ci asasyni, tacy z maskami Sów będą jakoś polować na nas, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
No jeszcze w gameplayu widzieliśmy, że jednym z głównych przeciwników będzie Mr. Freeze.
No, właściwie w tych Arkhamach już byli wszyscy praktycznie, więc na pewno się będą powtarzać tutaj. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakiegoś większego, którego by pominęli do tej pory. No więc czekamy, no premiera w przyszłym roku, więc to jest jedna z tych gier takich, no nie next-genowych, bo też wychodzi na obecną generację, ale z tych nowych gier, które wyjdą w miarę szybko. Miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza połowa roku, bo wygląda,
no
już, całkiem,
tak.
Wygląda już na dopracowaną grę.
Jeśli
nie?
wyjdzie na starych konsolach też, no to raczej musi to być ta pierwsza część.
Na pewno wygląda lepiej niż Avengersi.
No tak, no ale to wiesz, teraz mogli to pokazywać właśnie na next genach, a na...
No, chodzi mi o strukturę też, nie? Mm-hmm. To, że jako tako to jeszcze jest jak w miarę jak singlowa gra. No, więc dajcie znać, bo pewnie wielu z was widziało ten gameplay też. Jak wam się podoba? Kim zagracie? jaka postać najbardziej do was przemawia. A my teraz się zajmiemy Suicide Squad, bo to jakby ten sam temat, ale tu będzie mniej do gadania, bo w tym wypadku pokazano tylko zwiastun CGI, chociaż trwają dyskusje ożywione w internecie, że to podobno nie jest CGI, bo tam w jednym momencie jak Shark przybija balon, to wygląda, jak to by nie było CGI, tylko na silniku gry. Ale no trudno to sobie, moim zdaniem to jest CGI jednak. Ewentualnie tak zwany in-engine trailer, ale one też potrafią być bardzo takie kłamliwe, nie? Bo pamiętamy trailery na przykład Battlefieldów in-engine, czy tam innych różnych gier na silniku, które no potrafią wyglądać bardzo, bardzo ładnie i nie tak jak gra.
No nie? Tak, Battlefield to już to idealny przykład tego, no bo na przerwniku to wygląda wręcz surrealistycznie, a później jak już włączy się prawdziwa rozgrywka i spojrzysz na te twarze, to jest praktycznie różnica kilku klas tak naprawdę.
Więc.
No i powiedzmy, jak się gra nazywa, Suicide Squad Kill the Justice League. To jest gra tworzona przez Rocksteady, czyli praktycznie wszystkie gry z serii Arkham oni tworzyli, oprócz Arkham Origins.
I co ciekawe, to ma być w uniwersum Arkham, więc to się dzieje chyba po wydarzeniach z tych gier Arkham, ale nie mam pojęcia, czy to w ogóle będzie jakieś nawiązanie, czy po prostu sobie powiedzieli, to jest nasz uniwersum i nikt nam nie dotyka go i my robimy grę, która jest w tym uniwersum. No bo tutaj mamy ewidentnie atak Brainiaca, czyli tego takiego kosmity, który jakieś tam roboty będzie tworzyć i inwazja na Ziemię ogólnie. No i mamy też złego Supermana, dlatego jest ten Kill the Justice League. Zwiastun ten się kończy tym, że właśnie Superman
zabija pilota
i wiadomo, że teraz to podobno jest cel właśnie Legionu Samobójców naszego, który nie jest takim Legionem wcale, bo tam są tylko 4 osoby z tego, co zdążyliśmy się zorientować. Mamy Deadshota, mamy Harley Quinn, mamy tego Rekina, nie pamiętam, jaka jest jego oficjalna nazwa, czy Sharkman, czy jak on tam się nazywa. I mamy Kapitana Boomeranga, czyli kolesia, wygląda jak snajper z Team Fortress 2 i rzuca trochę boomerangami tam. I się teleportuje.
King Shark.
No, okay.
Król.
W sumie fajnie, bo to jest taka postać, której się nie spodziewałem, że nią wezmą, ale z drugiej strony to jest taki łatwy stereotyp, nie? Taki osiłek po prostu, który będzie tam naparzać roboty. Bo też wydaje mi się, że większość przeciwników to będą właśnie jakieś tam robotyczne miniony Brainiaca. A ten Superman to pewnie jest Bizarro, tak? Jeżeli kojarzycie DC, to na pewno nie jest ten zwykły, normalny Superman, który zszedł na złą drogę, tylko pewnie właśnie dadzą nam Bizarro. No i ciekawe, no bo w sumie nie pokazano gameplayu, więc trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć na ten temat, czy to będzie coś właśnie jak ten, jak...
Trochę twórcy powiedzieli, że będzie można na przykład przełączać w każdej chwili na postać, jaką chce sterować.
Bo jakby będziemy zawsze mieć 4 osoby, tak jak w Avengersach właśnie, czyli że zawsze będą te 4 postacie, tylko albo gramy w kooperacji, albo gramy solo. Czyli gramy na przykład w 2 osoby, to i tak mamy 4 postacie, tylko możemy się właśnie przełączać, kto chce kim grać. Więc tutaj już mam obawy co do projektu poziomów, czy to będzie wszystko na zewnątrz się działo właśnie?
Ale to jest ciekawe, że to zapowiadają 2 gry i 2 gry, które będą koopami tak naprawdę. W pierwszej wersji to jest taki najbardziej bezpieczny koop, to będzie tak naprawdę gra singleplayerowa, do której ktoś pomyślał, a fajnie jakby z kimś sobie zagrać, to dodajmy drugą postać, ale raczej to jest stworzone dla jednego gracza, a tu będzie stworzone dla 4 graczy zawsze, więc to będzie Marvel's Avengers.
No właśnie, ciekaw jestem.
Totalnie.
Dlatego szkoda, że nie pokazali.
Ale z drugiej strony Rocksteady, więc można mieć nadzieję jednak, że to będzie trochę lepiej stworzone, chociaż jak ostatnio rozmawialiśmy, Marvel's Avengers, głównie Crystal Dynamics robi, które robiło super gry, a robi Marvel.
No właśnie, więc no szkoda, no wydaje mi się, że oni jeszcze nie mają dużo tej gry zrobionej.
A ciekawe, czy to w ogóle będzie taki feature, że nowe konsole to będą gry koopowe, nastawione bardziej nie na taką totalną sieciowość, że GTA Online, pobawmy się w internecie, tylko na gry, które są singleplayerowe, ale fajnie, jak gramy w nie z inną osobą.
Wydaje mi się, że tak, przynajmniej u niektórych wydawców, bo nie wszyscy wiadomo, ale to jest taki typ gry, gdzie łatwo dodać potem po premierze nowe aktywności dla grupy 4-osobowej i to łatwiej monetyzować, nie? Bo mikropłatności jakieś tam wprowadzisz do tych...
Tak, kombinuję jak więcej pieniędzy.
No, bo to jest Warner Bros., nie? Więc jakby ja się nie spodziewam, że oni już będą robić stricte singlowe gry. Poza wyjątkami mniejszych gier, przykład takiej mniejszej gry to zaraz w kolejnym temacie, bo to też Warner Bros. Natomiast Suicide Squad, no czekamy, no 2022, ja podejrzewam, że po prostu Rocksteady jeszcze nie do końca ma tę grę tak naprawdę, bo też były plotki, że oni pracowali nad grą z Supermanem, którą anulowali, a początkowo Warner Bros. Montreal, ci Gotham Knights mieli robić Suicide Squad, więc to ciekaw jestem, jakie tam było zamieszanie wewnątrz.
Czyli taki szacher-macher jak tak, z Call of Duty.
Bo akcja Suicide Squad się rozgrywa w mieście Metropolis, które właśnie miało być wycięte z tej gry, która niby miała być o Supermanie pierwotnie. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, klimatycznie może być fajne całkiem, bo w sumie w tym zwiastunie mi się podobała sama końcówka, jak Superman dostał w głowę bumerangiem. I było śmiesznie przez sekundę, więc...
Harley Quinn ma jakąś taką dziwną twarz.
No jest, no, ma twarz jak... Bo oni się
zawsze ładniejsze robili.
Ewidentnie się wzorują na filmach, nie, jeżeli chodzi o stylistykę, o kostiumy tych postaci. Przynajmniej Harley Quinn i Deadshota, bo tych drugich nie było za bardzo w tych filmowych rzeczach z tego uniwersum. Ale dajcie znać, jak wam się podoba, czego się w ogóle spodziewacie po Suicide Squad.
Na którą grę Warner Bros. Bardziej czekacie? Czy na tą, która będzie już zaraz w przyszłym roku, czy tą za dwa lata? Który w ogóle wersję koopową, czy taki duży koop czteroosobowy wam bardziej pasuje? Czy też jednak rozgrywka, która jest bardziej single playerowa, a ten koop jest takim dodatkiem niewymaganym, wręcz bym powiedział. A my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu, trochę krótszego, ale tak jak wspomniałeś też o Warner Bros., bo będzie o Gollumie, czyli The Lord of the Rings Gollum i o nowych szczegółach i zwiastunie, który się pojawił. O The Lord of the Rings rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale taki już dalszy czas temu. Teraz pojawił się nowy teaser zwiastun, w którym tak naprawdę wiele się tam...
No wiele nie ma w tym teaserze.
Wiele tak... nie ma, ale najdziwniejszą jakby informacją, jaką znalazłem o tej grze, jest to, że twórcy dodali Gollumowi więcej włosów na głowie, żeby był mniej przerażający, ale ja osobiście to odbieram, że jest bardziej przerażający, mając więcej tych włosów. I to jest największa ciekawostka.
I tak nie widać tych włosów za bardzo u niego, więc nie wiem, z czego oni tam, jak było wcześniej nawet. Nie zwracałem uwagi na to, szczerze mówiąc.
Że na pewno będzie miał więcej niż w filmie, w ten sposób. Także jest mniej przerażający, ale nie wiem, co chcą osiągnąć. Tym, no, ktoś będzie się bał grać w to? Czy ta gra ma być od 12 roku życia? Nie wiem.
Nie mam pojęcia.
Bo też jakby The Lords of the Rings Gollum ma nie być takim typowo grą z uniwersum The Lords of the Rings, bo nie będzie chodziło o zabijanie, nie będzie chodziło o takie inne jakby agresywne rzeczy, które robimy zazwyczaj w grach, a będzie to taka przygodowa skradanka. Więc tutaj ta rozgrywka będzie poprowadzona spokojnie, więc może rzeczywiście tu będzie celowanie bardziej jednak w takiego młodszego odbiorcę. Ma być to prequel Władcy Pierścieni.
Znaczy też inaczej, wiesz, nie zrobisz z Gollumem gry z walką za bardzo, więc to jest też... W ten sposób to bardziej rozpatruję, że to ma być właśnie skradanka. Znaczy to ma być skradanka zręcznościowa, czyli to twórcy porównują, czy tam dziennikarze IGN, którzy rozmawiali z twórcami, porównują to z Prince of Persią, tylko że tam masz walkę jednak, nie? Bardziej może...
No ten 2008, no to taki...
Tam też walki było sporo, no nie? Tylko bo inna. Bardziej ten oryginalny Prince of Persia, ten najpierwszy, nie? To tam ta walka była taka, że tam było głównie skradanie się, przemykanie i skakanie i tam jak walczyłeś, to zawsze się umierało, bo walka była okropna. I tutaj ma być tak, że ten Gollum jakby może w ostateczności coś tam zrobić tym orkom, ale nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Może to będzie tylko jakieś ze skradania tam quick time event. Natomiast właśnie głównie będzie przekradanie się za plecami strażników i takie tam. I podejrzewam, że to gameplayowo może przypominać takie gry w stylu... No nie wiem, z czym to porównać z wysokim budżetem, no ale kojarzy mi się na przykład, jak było Brothers Tales of Two Sons. Czyli wiesz, chodzi głównie o przemieszczanie lokacji, tak, eksplorację, pokonywanie kolejnych plansz w jakiś tam... Po prostu odnajdywanie drogi, tak, w różnych jaskiniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie gra w tym stylu bardziej. Ciekawi mnie fabuła, bo to ma być, tak jak powiedziałeś, prequel filmów, ale ma się pokrywać trochę z pierwszym, nie tomem, tylko z pierwszym
tomem, tak,
no, z pierwszym filmem, tak, no, Drużyna Pierścieni. Co jest o tyle ciekawe, że ja teraz próbuję sobie przypomnieć, ale czy Golluma nie było gdzieś tam w pierwszym filmie już?
Nie wiem.
Czy on nie był w pobliżu naszych tych postaci? Bo to ma być tak, że zaczniemy tę grę w Mordorze, bo Gollum był więziony i ucieka, tak, z Mordoru. Mm-hmm. Ja sobie teraz tak próbuję przypomnieć, czy on nie był już gdzieś bardziej w pobliżu naszej ekipy tam w tym pierwszym epizodzie, ale może ja dawno to oglądałem i strasznie dawno czytałem książkę, więc może źle pamiętam.
Ja tutaj cytuję, gra przedstawi nieznany okres życia tytułowej postaci. Okazuje się jednak, że fabuła rozpocznie się równolegle do wydarzeń przedstawionych na początku pierwszego tomu trylogii, gdy Frodo nie wie jeszcze nic o pierścieniu, a Golluma schwytano i przetrzymano w Mordorze. Deweloperzy współpracują ze spadkobiercami pisarza, to już jest dziwne, by produkcja była wierna oryginałowi. Autorzy starają się wypełnić luki w historii bohatera sprzed spotkania z Frodo i Samem, za punkt odniesienia biorąc lakoniczne wskazówki i sugestie, które pozostawiono w książkach.
Z tego co pamiętam, to było tak, że ten Gollum się pojawił na końcu, jak oni tam już prawie dotarli do tego Mordoru, więc... No nie wiem, no nieważne. A to a propos współpracy z tym przodkami, czy tam rodziną Tolkiena, to zawsze tak jest, nie? Bo oni jakby wymagają całej zgody i muszą mieć akceptację na wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tak samo jest z... nie wiem z kim, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ale jak jest jakiś tam, to się nazywa Tolkien Estate, tak? Że oni mają wszystkie prawa i muszą wszystko klepnąć i oni są strasznie rygorystyczni, bo na przykład przez nich się strasznie opóźnia praca nad tym serialem, co na Amazonie ma być. Bo tam coś niby... praktycznie twórcy nie mogą robić za bardzo nic, czego nie było w książkach. Jak coś własnego chcą wymyślić, to mają zawsze problemy, więc ciekawi mnie tutaj, jak to będzie w tym przypadku.
No tutaj też jest wspominane, tam twórcy wspominają, że to będzie połączenie ich trochę autorskiej wizji i tak samo na podstawie książki. I że ogólnie historia będzie taka, że wszystko będzie zgodnie z historią, ale my też wpływamy na to, co się dzieje na ekranie, więc mamy jakieś tam interakcje, ale możemy zmieniać jakby... W sensie, chodzi o to, że mamy niby wybory, ale wszystko kończy się tak samo. Czyli jak w każdej grze Quantic Dream, tak? Niby no tak. Coś zrobiliśmy, ale i tak wyjdzie, tak jak ma wyjść w książkach.
To będzie next genowa gra tylko, bo nie wychodzi na konsole obecnej generacji.
A chyba pierwsze informacje były, że pojawi się na PlayStation 4 i Xbox One.
Nie pamiętam,
tak mi się wydaje.
Szczerze mówiąc. Ale przypomnijmy, że odpowiada za nią studio Dedalic, czyli twórcy Deponii. Jakieś tam jeszcze gierki robili.
The Dark Eye.
No, ale to mniej...
Takie point and click.
Tak, tak. Więc przygodówki robili, więc jeżeli chodzi o jakieś tam zagadki środowiskowe, to na pewno mają, że tak powiem, ufam im.
Boję, jak to będzie wyglądać w ten sposób.
Znaczy tam były pierwsze screeny, widziałem, to takie trochę... To jest zbyt,
no słabe.
Zbyt błyszczące. Nie słabe, tylko taki dziwny styl graficzny dosyć, bo tu masz screena, zobacz sobie przewinę w dół. To jest takie troszeczkę bardzo stylizowane, takie właśnie błyszcząco świecące. Nie wiem, jak to będzie, bo to mogą być bullshoty. Bullshoty często wyglądają tak, właśnie się świecą strasznie. Więc to może inaczej wyglądać w ruchu. No ale zobaczymy. Ciekawa rzecz, że to nie będzie właśnie Władca Pierścieni z walką, tylko... Bo zawsze nie kojarzę innej gry z uniwersum Władcy Pierścieni, która nie była w jakiś tam sposób na walkę nastawiona, więc chociażby dlatego to może być ciekawy projekt. Okej, zobaczyliśmy teraz tego Golluma bez włosów, więc faktycznie.
To był jakby screen z zapowiedzi samej gry, więc no, faktycznie wyglądał trochę...
Strasznie.
Przerażająco.
Bardziej creepy, tak.
Teraz chyba ma, dobrze zrobili, że
ma teraz ma trzy włosy zamiast dwóch.
Trzy czy cztery włosy.
Dajcie znać, jak się zapatrujecie.
Tutaj widać.
Jaka fryzura.
Masakra.
Potem dopiero przez stres będzie mieć mniej. Dajcie znać, jak się zapatrujecie na Golluma, czy w ogóle taki koncept gry bardziej skradankowo-przygodowej w tym uniwersum was interesuje, czy w ogóle to jest waszym zdaniem dobra postać na grę. I to by było na tyle.
Tak, a my przechodzimy teraz do pytania spod poprzedniego odcinka, a tam zapytaliśmy się was, w jakiej formie chcielibyście zobaczyć tryb wieloosobowy w Metro. I Wizon napisał jako pierwszy, że w ogóle nie bierze go tryb multi w Metro, a jeśli idzie o klasyczne rywalizacje, to sorry, ale da się zrobić bez cudów. Przykładowy wymieniany przez was Capture the Flag, rywalizacja stacji pod to znaczy zajumanie sąsiedniej stacji generatora. Horda, jesteś strażnikiem na granicznej stacji, odpierasz atak mutantów z zewnątrz, ewentualnie mało tam stacji, które muszą odpierać ataki mutantów w środku metra też. Team Deathmatch, walka teamów stalkerów na zewnątrz o strefę wpływów. Standardowy Deathmatch, można to samo, tyle że każdy jest samotnym wilkiem. I ogólnie, że tam trochę wyobraźni powinno.
No, może ten Team Deathmatch może niekoniecznie, bo nie wiem, czy oni by tak się naparzali zawsze, ale Capture the Flag to w sumie takie... Znaczy,
pomysły są, ale po prostu ja nie potrafię sobie wyobrazić, widząc rozgrywkę Metro, że to działa wieloosobowo. ten
sposób. Ale mogą na przykład zrobić też trochę bardziej koopowe, bo to też niby multiplayer. Wiesz, na przykład masz 4 graczy i musisz tam na jakąś wyprawę się udać, coś zdobyć, bo tak robią przecież postacie z uniwersum Metra. Nie, czasem wychodzą na tą powierzchnię po coś. I na przykład musisz to odpierać atak hordy tych potworów, co są na powierzchni. To da się zrobić, więc no, zobaczymy.
Jeszcze do tego odnosi się do drugiego tematu, co do wojenki Apple i Epic. To są jaja. Dwie tęczowe korpo walczą filmikiem Epic z tęczową panną i tęczową siekierką o sprawiedliwość, a poszło o kasę. Przywołując rok 1984, klasykę utopii, mając 40% udziału chińskich biznesów. Poza tym Fortnite jest dostępny dalej zarówno na telefonach z Androidem i Maciem, tyle że nie w sklepach oficjalnych, a przez stronę, czyli jak było do niedawna. Wojna warta wspomnienia i zapisania na annałach jako największa ściema biznesowa ostatnich lat. O, taki bardzo antykorporacyjny.
No tak, tak. I ostatnio jeszcze w ogóle była pierwsza rozprawa i tam sąd orzekł, że Apple ma prawo sobie nie chcieć Fortnite'a teraz na App Store, ale nie mogą mieć prawa ograniczać rozwoju narzędzi Unreal Engine, więc już nie
bo
ma
to
tego.
Już Microsoft wjechał tam tak, na grubo. Tak. Mhm. W ogóle dołączył się
właśnie Epic Games.
Do Epica. Dan napisał, Metro Online mogłoby zagrać w stylu Fallouta 76, tylko oczywiście udanego.
No to już jest okej, tak. Udanego, tak. To udanego. Już rozumiem.
Ale to takie trochę trudne do pomyślenia. A jeśli chodzi o tytuły na nowe konsole, to jak najbardziej, bo mam obecnie FATA PlayStation 4 i na pewno nie będę na nim ogrywał nowego Assassina czy innych gier wydanych tej jesieni. A do nadrabiania mam jeszcze The Last of Us 2 i Ghost of Tsushima.
Tu chodziło o to, bo pytaliśmy, czy granie w te nowe gry, czy jest sens kupować konsole, nie, jak nie wychodzą gry. Więc właśnie jest sens, zdaniem Daniego, bo sobie będzie ogrywał na przykład Assassina na jakiejś nowej konsoli. Mhm.
Łukasz Bykowski. Nie grałem nigdy w Metro, ale czytałem książki. Tak nudnej fabuły nie widziałem chyba w żadnej książce science fiction. Prosty język bez emocji, a samej akcji było może tylko na kilka stron. Głuchowski wykreował dobry świat, ale to tak jakby stworzyć piękne Los Santos, które byłoby puste bez żadnych NPC-ów i pojazdów. Może kiedyś przekonam się do gier.
No bo w książkach ja nie czytałem, ale tam właśnie chyba nie ma akcji dużo w książkach, ale jak
nie,
chcesz...
No ja czytałem. To było bardziej takie, wiesz, życie...
Ale chodzi mi o to, że jak właśnie, Lukas, tak chcesz akcji w tym uniwersum, to zagraj w gry, bo gry to tylko akcja praktycznie, więc no.
Absyrtos Medea napisał, że może coś w stylu Escape from Tarkov by było podobne.
No, tylko po co, jak już jest Escape from Tarkov? W sumie to takie mogliby to zrobić faktycznie, ale to jest zbyt niszowo hardkorowe chyba, żeby to zrobili.
Ari Gold napisał, jestem w Lublinie do niedzieli, wypatruję was w tłumie, co by przybić piątkę. Jeśli mi się nie uda, to przybijam tą wirtualną. Odwalacie kawał dobrej roboty.
A nas nie było
w Lublinie. Akurat nie było nas w weekend w Lublinie, byliśmy w Janowie. Tak więc, przybijam z tobą tak wirtualną piąteczkę. Dziękujemy bardzo za pochwały i bardzo się cieszymy. Łukasz Bykowski reklamuje grupę polskiej społeczności PlayStation, jeśli chcecie dołączyć.
Dołączajcie też do GNM Hyde Park.
I juggle takie, że hej haczy. Dokładnie. Napisał dalej. Maniak. Diablo ma polski od początku. Możliwe, ale ja nie odpalałem. Mówimy tutaj o wersji na Switcha, ale ja nie odpalałem internetu, jak byłem w samolocie, bo tam nie ma tego internetu i dopiero wtedy zacząłem grać w Diablo. Anyway, ta wersja jest okrzyknięta najlepszą odsłoną Diablo 3 na jakąkolwiek platformę. No, także fajnie, że wreszcie odkryłem. To dla mnie też bardzo fajnie. Jak będziesz szukał w co pograć, sprawdź najlepszą grę, jaką zrobiło Ubisoft, Mario i Rabbids Kingdom Battle, taki XCOM w uniwersum Nintendo. PS XCOM nie lubię, a ten jest zajebistszy. Ja lubię bardzo XCOMy, więc nie wiem w takim razie, czy mi się spodoba do końca. Dam jedyny tytuł od Ubisoft grywalny dłużej niż 30 minut, nie ma bugów. No dobra, Rayman też jest spoko.
To jest plus gier Nintendo, że tam nie ma bugów. W sumie tak człowiek o tym nie myśli, jak to sobie pomyślę teraz, to w grach Nintendo tych takich ich nie ma bugów tak naprawdę. Może w Zeldzie, bo to był wielki open world, ale w tych innych takich grach to faktycznie. Więc Ubisoft się tam miał szansę popisać.
Mamy jeszcze komentarz Denila. Jeśli chodzi o Metal, to w tej samej formie, co jest w tej chwili Exodus, z możliwością gry w koopie online. Natomiast nowe konsole miały zrobić graczom dobrze dzięki wstecznej kompatybilności, a jak widać zrobią dobrze przede wszystkim producentom, bo będą mieli w co grać na premierę. Mimo wszystko czekam na obydwie platformy, bo mam pełne biblioteki gier, więc dzięki wstecznej kompatybilności będzie w co grać, a opcja, że podobno będzie sprzęt od Sony ciszej pracować, to już mnie kupili.
Zobaczymy, jak to będzie.
No, nie wiem. Raczej Sony zawsze sunęło z tego, że mieli trochę głośniejszą tą konsolę.
Trudno powiedzieć, no zobaczymy.
A nie, no Xbox 360 był głośny, ale jedynka była cicha. Nawiązując do Diablo na Nintendo Switch, to polecam zainteresować się grą Victor Run Overkill Edition. Gram w tę grę na PlayStation 4 Pro, ale wiem, że wyszła na pstryka,
to
takie, też polecam.
Takie Diabolo. Tak? Takie Diabolo, tylko trochę bardziej action i grasz.
Widzę, że mamy bardzo dużo graczy
switchowych. Jednak ludzie mają Switcha.
Jednak ludzie mają Switcha i polecają. No to jeśli macie więcej jakichś
polecanek,
to bardzo chętnie ja przyjmę. Dzisiaj widziałem, że na Peperze taka cebulacka strona, za 30 zł można tą taką grę, w którym jeździsz w błocie tymi ciężarówkami.
Mad Runner
chyba.
Okej.
Okay. Normalnie chyba kosztuje w pudełku 120 czy 150.
Zależy, która część, bo ich jest trochę. Tych
ta ostatnia,
jest.
Ta jakaś taka.
SnowRunner jest ostatnia.
No to nie Snow, Mad.
Czyli Mad Runner. Okay, dobra.
No,
a jeszcze a propos tych wstecznej kompatybilności, to nie wiem, czy będzie tak wesoło, nie? Bo teraz się okazuje, że ci wydawcy third party to nie będą tak chętnie tak dawać tych darmowych upgrade'ów, bo Call of Duty na przykład ma być podobno nie ma być po prostu tak, że kupujesz i działa też, tylko musisz kupić CrossGen Edition podobno, bo wyciekły edycję koda nowego i wtedy tylko masz upgrade, jak kupisz droższą edycję gry na obecne konsole. No, tak samo jest z NBA-em 2K21.
No, to już jest...
To jest do przewidzenia było, ale wiesz, musisz kupić edycję tam za 419 zł, żeby mieć upgrade potem do nowej wersji, więc... Właśnie ciekaw jestem, jak to będzie z tymi grami.
Na zakończenie tego odcinka Michał K. Dlaczego w informacjach podpieracie się o clickbaitowy portal PPE? Przecież te hot newsy to oni sami sobie piszą. Czasem nie mamy newsów, więc warto porozmawiać o
tak,
hot newsach.
Ale nie podpieraliśmy się chyba za bardzo.
Nie.
Chodzi o to, że te wszystkie tematy, które mieliśmy i zawsze te tematy, które omawiamy, są też w większych serwisach, że tak powiem. Nie? Są też w innych zagranicznych czy innych polskich. Więc...
Dzisiaj o plotce. Czyli o opóźnieniu Halo Infinite do 2022 roku czytaliśmy na www.eurogamer.pl.
Tak było.
Tak było, tak więc plotki nie tylko na PP się znajdują. Tak więc no, to był 410 odcinek. Pytaniem odcinka chyba będzie to, którą grę Warner Brosa wolicie,
no.
Która w wasze gusta trafia i dlaczego tak
jak
naprawdę.
Jak myślicie, jak może ten Suicide Squad wyglądać, bo nikt nie wie tak naprawdę.
No nikt nie wie, a widzę Paweł, typ jak wszedł do studia i ma koszulkę Avengersów. Wow.
Fun.
Dobra, 410 był
Mateusz Zdanowicz.
I Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.